Niepojęcie pięknie witamy w suplemencie do listy przebojów muzycznych. Dalej witają i zapraszają na 60 mikrofonów na godzinę.
Dariusz Ciszewski i Janusz Janina Iwański, a będzie to już 621 suplement.
Witamy Państwa pięknie w tym czasie listopadowym, czasie też niezwykłej przygody, która nam się przytrafia. Myślę nie przypadkiem, zupełnie nie przypadkiem, bo nie ma przypadków. Proszę Państwa, myślę tutaj o spotkaniach z Markiem Jackowskim spoza czasu i przestrzeni. Właściwie ta jego publiczna spowiedź składana w formie wyznania Andrzejowi Bujnowskiemu, księdzu dominikaninowi, wspaniałemu człowiekowi, też muzykowi, dodajmy, kompozytorowi, autorowi tekstów.
No, współtwórcy Ruacha, trzeba powiedzieć, współtwórcy zespołu Deus Meus.
Rozumiejącemu jak najbardziej duszę Marka i to, co się w niej wydarzyło. A wydarzyło się bardzo wiele. Dzisiaj ta część, która będzie obfitować w te, powiedziałbym, najbardziej gorzkie, zatrważające, a jednocześnie budzące wielką nadzieję, można powiedzieć wręcz świt zmartwychwstania, budzące wyznania Marka Jackowskiego poprzez śmierć alkoholową do wolności. Dzisiaj taki tunel przejdziemy z Markiem Jackowskim poprzez niesamowite wydarzenia. Będzie Marek więcej o tym wszystkim opowiadał, poprzez też meandry poszukiwania Boga w różnych religiach. To wszystko się dziś będzie działo. To oczywiście Ptiche Zime, taki skrót tych wydarzeń, które będą miały miejsce na antenie już za chwilę.
Ja myślę, że Marek w tej swojej, nazwijmy to, spowiedzi jest przedstawicielem bardzo wielu ludzi, bardzo wielu artystów, bardzo wielu twórców, ale myślę i nie tylko, po prostu ludzi, którzy są bardzo wrażliwi, ludzi, którzy jakoś idąc przez życie po prostu upadają z jakiegoś powodu, z jakiego wiemy. I to, co się wydarzyło w jego życiu, najpiękniejsze chwile i te słabe chwile. Nigdy nie miał Marek z tym problemów, żeby się tym podzielić, bo wiadomo, że człowiek człowieka powinien wspierać, powinien człowieka budować, a nie jak gdyby wpływać destrukcyjnie na drugą osobę. To jest niesamowita rzecz. No. Ja poznałem Marka już tak bardzo, bardzo blisko, jak był osobą już mocno pozbieraną, nawróconą.
Tak, to nawet w jego głosie słychać, bo to wszystko, co się dzieje w tym wywiadzie, już jest zapisem metanoi, tej wielkiej przemiany, która wydarzyła się w życiu Marka. I nawet w jego głosie, w tembrze tego głosu, w brzmieniu tego głosu słychać właśnie spokój, pokój wewnętrzny. Taki pokój pochodzi z góry, pochodzi od Boga. Tego pokoju sobie człowiek sam nie może zafundować, ani nigdzie kupić za żadne pieniądze.
No właśnie, niektórzy myślą, że to można interesik załatwić. Nie, 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 kochani, nie ma takiej możliwości.
Też wiele przestrogi będzie w tej części wypowiedzi Marka. Będzie identyfikacja nałogów różnego rodzaju, jak on zrozumiał, że to jest nałóg, jak też zrozumiał, że nie można z tego nałogu wyjść o własnych siłach, że tym, kim wyzwala, jest Bóg. On o tym wszystkim będzie opowiadał,
ale zanim, bo jeszcze będziemy mieć gościa dość wyjątkowego. Natomiast zanim będziemy mieć gościa, posłuchajmy może utworu.
Z listy przebojów muzycznych Dary. Utwór wrócił na podium, co dla nas jest niesłychanym zaskoczeniem.
A dziwisz się?
Lux Torpeda w utworze Hymn,
świetny,
a więc jesteśmy
kawałek,
na liście. Drugie miejsce z listy 621. Lux Torpeda, Hymn.
Krew poświęceń, chcę ubrudzić ręce, by wybudować. Może wzmocnić te się bali. Silniejsza ma być wiara, a przeciwności spala. Rozwalać jak taran. Trzeba spalać granice starań i przekraczać słabości ciała. W każdym moim zwycięstwie jest pot i krew poświęceń. Chcę obrócić ręce, by wybudować szczęście. Obrócić ręce, by wybudować szczęście.
Torpeda Hymn to utwór, który budzi nadzieję, pomimo tego, że jesteśmy bardzo często powaleni, może nie aż tak, że leżymy całkiem, ale bywają takie upadki w życiu, że już wydaje się, że koniec, że nie damy rady. I wtedy przychodzi ta pomoc właśnie z tego miejsca, o którym śpiewał Lica i Hans. To właśnie z krzyża płynie ta krew, krew Chrystusa, która poprzez transfuzję, sakramentalną transfuzję, podnosi nas z najcięższych upadków. Dajmy się podnieść. To niesamowite, że utwór jest tak wysoko. Jest na drugim miejscu, awansował z czwartego srebro w tym tygodniu dla Lux Torpedy.
No, ja się bardzo cieszę, że rzeczywiście ten utwór się Państwu bardzo podoba i że tyle głosów spłynęło na ten utwór, ale myślę, że warto.
Witamy naszego gościa.
I to takiego wyjątkowego. Renata Bednarz dla przyjaciół, Zielona Gałązka. Witamy Cię serdecznie,
o, jak
Renato.
Pięknie.
Prawda?
Dobry, witajcie.
Dzień dobry.
Jesteśmy
zaszczyceni Twoją obecnością na antenie Muzycznych Darów.
Ja tylko przypomnę, że widzieliśmy się ostatnio razem. Był Marek Jackowski, była Renata Bednarz, był nasz kolega Antoni Krupa, który prowadził program w Radiu Kraków. Byłem ja. Promowaliśmy wtedy płytę The Good Boys. Kraków, krakowskie radio jakoś uśmiechnęło się jako chyba jedno z niewielu, które jakby zaprosiło nas. Była też tam Renata, a wyjątkowa sytuacja dzisiaj jest. Renata jest naszym gościem, ponieważ Renata napisała książkę i zebrała opowieści na temat Marka Jackowskiego przez wielu, wielu muzyków, którzy współpracowali, przyjaciół i różnych ludzi, których Marek spotykał po drodze.
Renata Bednarz z nami na antenie. Powiedz, Renato, co cię skłoniło, bo to jest pytanie, które jak nasuwa się samo właściwie, jak się spogląda na okładkę tej książki Marek Jackowski, Pięciolinia życia, w ogóle piękny tytuł, Pięciolinia życia. Ci, którzy chociażby raz mieli partyturę w ręku, wiedzą, o co chodzi. I wiedzą, że to właśnie na tej pięciolinii dokonywane są zapisy wielkich dzieł, arcydzieł, ale też i innych utworów muzycznych. No właśnie, co też skłoniło cię do tego, aby zebrać tak wiele materiałów, wypowiedzi i Marka, i tych, które Marek udzielał innym dziennikarzom? Co cię skłoniło do tego, żeby zebrać to w jedną publikację, w książkę?
Tak. Ja, jeśli mogę jeszcze na słówko, to Januszu, wtedy to było 11 lipca 2009 roku. Wy przyjechaliście wtedy odsłaniać Gwiazdę Manamu w Alei Gwiazd pod Wawelem, a ja wtedy byłam w Radiu Kraków w pierwszej części z takim profesorem z Kanady z matematyki.
Rzeczywiście,
jestem w ogóle
tak.
matematykiem, tak. żeby było weselej. I myśmy się tam poznali. Ja jak was zobaczyłam, to byłam pod wielkim, ogromnym wrażeniem i od tego momentu zaczęła się moja znajomość z Markiem, czyli trwała te ostatnie właśnie 4 lata. A co mnie skłoniło? To jest, właściwie to jest prosta sprawa, bo kiedy odchodzi ktoś, kogo lubimy, szanujemy, to choć przynajmniej dla tych osób wierzących, jesteśmy przekonani, mamy świadomość, że on odchodzi w najszczęśliwsze miejsce pod słońcem, gdzie jest mu 1000 razy lepiej niż nam tutaj. Ale z drugiej strony jesteśmy tacy przepełnieni głębokim smutkiem i żalem. I musimy sobie z nim jakoś poradzić. Najbardziej ten smutek dotyka najbliższej rodziny. Ale przecież znajomi, przyjaciele, no myśmy byli wszyscy porażeni tą wiadomością nagłą, bo on jeszcze o godzinie 8 rano pisał na Facebooku. To jest taki fakt wszystkim wiadomy.
O 10
nawet powiedział.
O 10
już obudzi jego serce.
Tak.
I tego dnia cały internet zalał się artykułami aktualizowanymi sprzed kilku lat, wywiadami. Te artykuły były do siebie podobne. Grał tu, urodził się tu, a na koniec zmarł tu. I właściwie jota w jotę w telewizji.
Czyli kopiuj wklej, kopiuj wklej.
Tak, właśnie, były bardzo podobne. I ja mówię, Boże, no ciągle to samo. Na Onecie to samo, na WP to samo i na Interi to samo. Ale były, niektóre wywiady były świetne. Na przykład właśnie z Januszem Janiną Iwańskim, z tobą Janusz. Było w Trójce, był fragment taki niedługi, niecały 10-minutowy. On był bardzo ciekawy. Ja słuchałam całą sobotę, całą niedzielę. W telewizji oglądałam te programy. Ale w poniedziałek zrobiło się cicho i radio słuchacze, telewidzowie wrócili do swojej codzienności. I ja wtedy pomyślałam, że mogłabym zrobić coś, żeby zachować w pamięci Marka jako osobę, nie tylko jako muzyka. Bo ja go znałam 4 lata, pisaliśmy maile, ale to były maile muzyczne. Co z projektem? Kiedy Blake wchodzi, żeby zrobić, powiedzmy sobie, tam jakieś rzeczy do tego projektu ostatniego jego, ale nigdy nie rozmawialiśmy, gdzie on chodził do szkoły, jak on się uczył, na jaki temat pisał pracę magisterską. No, to była jakby zaciemniona część biografii Marka, tym bardziej, że on również jako muzyk stał jakby w cieniu, jakby na tym drugim planie.
To prawda, chociaż był liderem.
Zespół, ale jednak nie znaliśmy go od tych źródeł. Jakie było jego dzieciństwo, gdzie mieszkał, gdzie chodził do szkoły. No i zaczęłam szukać. No i tak to się zaczęło.
Tak, no jest fragment tego wywiadu, w którym występuję. Akurat trafiłem na pytanie do Janusza. Twoje pytanie do Janusza. Właśnie, jaką osobą był Marek, to też pokazuje poprzez stosunek do zespołu, a tak konkretnie chodzi tutaj o Korę. I frontmenka też zapewne podkręcała koncert. To twoje pytanie, czy w zasadzie podprowadzenie i odpowiedź Janusza. Kora przed każdym występem miała nieprawdopodobną tremę. Siedziała w swojej garderobie i umierała. Marek często mówił: Janina, chodź, pójdziemy do Kory, trzeba ją wesprzeć. Często siedziała blada, właściwie przed wszystkimi koncertami, tak było. Siadaliśmy wtedy, z nią piliśmy zieloną herbatę, rozmawialiśmy. Marek mówił: Kora, zagramy jak zwykle. Czułem, że potrzebowała naszego wsparcia, po czym wychodziła na estradę i zamieniała się w gwiazdę pędzącą z prędkością światła. To pokazuje, jaką Marek był osobą. Wiele też razy składałem, jeszcze tylko jedno zdanie, wiele też razy składałem z nim krótką modlitwę za dobry występ, żeby ludzie wynieśli z tego koncertu jak najwięcej dobra. No właśnie, bo to się okazuje, że lustrzane odbicie tego, co panowie mieli w sobie i te modlitwy, i tę dobrą intencję, potem mogliśmy oglądać, ci, którzy byli na tych koncertach, w trakcie tych występów. To rzeczywiście niesłychane. Ta dobra intencja też wspierania człowieka w momencie, kiedy jest w stresie, w momencie też, kiedy wiadomo, że artysta, kiedy wychodzi na scenę, właśnie powinien przekazywać to dobro, które gdzieś przez niego płynie, poprzez swoją akcję sceniczną. Właśnie, tak. Wpływ Marka tutaj się okazuje. Tu fragment twojej książki cytuję, Marek Jackowski, Pięciolinia życia.
Tak.
I teraz prosimy cię o komentarz.
Tak. Ten wywiad z Januszem jest wybitny w moim odczuciu i faktycznie Janusz w bardzo szerokim stopniu opowiedział mi o Marku i o tej sferze jego osobowości. Ja bym tutaj jeszcze dodała, że Marek był taką postacią, która było słówko na temat Kory. Bo faktycznie tak było. Janusz grał 5,5 roku z tym zespołem, z tym ostatnim składem. Faktycznie tak było. Niemniej jednak było jeszcze coś niesamowitego, gdybyśmy w drugim aspekcie to potraktowali. Marek wychodził na scenę i właściwie grał 2 dźwięki. Ale zagrał je tak i w taki sposób, że wysyłał jakby całą sobą energię w publiczność. Publiczność to przyjmowała i odbijała w kierunku sceny. Wtedy wchodziła Kora. No i to już było szaleństwo.
Tak, to prawda.
Że on potrafił wysłać tą energię. I potem energią była zarażona i publiczność, i scena, muzycy, sekcja rytmiczna. I to wszystko wtedy hulało.
No właśnie, to jest ta dobra intencja, to jest ta modlitwa, to skierowanie się w stronę dobra, do dobrego, który poprzez dźwięki takie czy inne potrafi tak zadziałać, że tak poświęcony koncert może się wydarzyć w stronę dobrą. Ja pamiętam z kolei koncert, tu wykraczam poza książkę, w Częstochowie koncert, widzę w książce, jest też bogata ikonografia, jest plakat z tego koncertu w Częstochowie w czasie Dni Kultury Chrześcijańskiej. Zespół The Good Boys wystąpił, to był jeden być może z jego niewielu występów tego to wspaniałego prawda, teamu, tak, niesamowitego i myślę w tym składzie być może jeden z bardzo niewielu, z Andrzejem Ryszką z Kanady. Zespół zagrał wspaniały tu koncert w Częstochowie. I trzeba powiedzieć jedną rzecz, że takiego Marka chciałbym pamiętać. Człowieka, który przyjechał do Polski z São Marco po to, żeby w czasie Dni Kultury Chrześcijańskiej opowiedzieć o miłości, która przywróciła mu życie i która przywraca życie. Ja bym chciał takiego Marka przekazywać innym. Nie usłyszałem właśnie w tych mediach, o których przed chwilą wspomniałaś, Renata, o takim Marku i dlatego postanowiliśmy zrobić ten cykl z suplementów o Marku nieznanym, o takim Marku.
Tak, Marek jak każdy człowiek miał na drodze swojego życia wiele zakrętów. I ja, poznając te informacje, dowiadując się o tym od różnych osób, które przekazywały mi masę wiadomości, ale na życzenie tylko niektóre z nich mogłam zamieścić. Jednak dowiadywałam się wielu naprawdę niesamowitych historii i mnie było bardzo ciężko żyć przez te wakacje, kiedy ja pisałam tą książkę. Z jednej strony to były najpiękniejsze moje wakacje, wypełnione cały czas pracą nad tą książką, ale były też najtrudniejsze, bo musiałam właściwie sama to dźwigać. Czasem dzwoniłam do Janiny on mi mógł potowarzyszyć w tym, czy do Ryśka Olesińskiego, tego pierwszego składu Manamu, żebyśmy mogli to jakby tak przerobić duchowo, psychicznie, bo ja nie mogłam tego udźwignąć, ja nie wiedziałam, że tyle tych historii historii będę musiała dźwigać taki bardzo trudny.
Zobacz, Renatko, zobacz ciekawą rzecz, jak wielu muzyków ci odpowiedziało na tą akcję. Ja tylko przypomnę, że właściwie cały stary skład i bracia Olesińscy, i Bodek Kowalewski, i Paweł Markowski, i przecież tak wielu różnych ludzi z mediów, Tomek Hołuj, Osian, Milo Curtis, to są wielkie nazwiska, które, czy Jacek Ostaszewski, czy zespół Anawa, historia zespołu Anawa, ale wiesz co, chciałbym cię zapytać jeszcze o jedną rzecz, abyś powiedziała drogim słuchaczom, naszym słuchaczom Listy Przebojów Muzyczne Daru, a tym razem suplementu do Listy Muzyczne Dary, gdzie tą książkę można kupić? Ja tylko podam, to jest Marek Jackowski, Pięciolinia Życia, Renata Bednarz, autorka. Powiedz mi, gdzie można, podaj jakąś stronę internetową, gdzie to można kupić?
Jakbyś poleciła tę książkę, dlaczego warto
Ale podaj adres najpierw, tak.
Tę książkę mieć, się z nią zapoznać.
Można kupić na Allegro. To jest taki portal, że właściwie każda osoba z każdego zakątka Polski...
Czyli trzeba wpisać Pięciolinia Życia, Marek Jackowski.
Jackowski, od razu wyświetla się mój sklep internetowy.
Świetnie.
Dlaczego warto ją mieć? Dlaczego warto ją przeczytać?
Właśnie. Bardzo dobre pytanie. Tak.
Bo mamy jeszcze chwilkę. Będziemy się za chwilę żegnać, Renatko, także prosimy cię o...
Bo ważne jest to, w jaki sposób Marek prostował swoje zakręty i w jaki sposób to robił i w jaki sposób mu się to udało, do jakiego stopnia. Czytelnik, wchodząc w tą książkę, może po pierwsze pobyć z Markiem, z jego wspomnieniami, z jego słowami, zdaniami, bo tam jest masa tych wspomnień, jego ustami wypowiedzianych, więc słuchając muzyki też, ale zagłębiając się w jego historię życia, możemy się dowiedzieć, skąd on wyszedł, bo on wyszedł z maleńkiej wioski Łęgajny. Urodził się w Starym Olsztynie, ale on tam nigdy nie mieszkał. On mieszkał zupełnie gdzie indziej. I skąd wyszedł i dokąd doszedł. I to jest taka... Ja jestem pedagogiem przede wszystkim i dla mnie ta książka musiała być wychowawcza. W jakiś sposób oddziałująca na młode pokolenia, żeby młodzież widziała, że to nie tak, że wyjdę do plastikowego programu w mediach, zatańczę i już mam sukces, że ten facet, czyli Marek, przeszedł strasznie ciężką i długą drogę, pełną determinacji, wytrwałości i dlatego doszedł tam, gdzie doszedł. I każdy z nas może tam dojść, jeśli tylko będzie stawiał te odważne kroki i będzie próbował coś z tym swoim życiem zrobić.
Za chwilę Marek o tym sam będzie opowiadał.
Renatko, ja tylko przypomnę jeszcze, że książka, można ją kupić przez internet. Marek Jackowski, Pięciolinia Życia, nasz gość, który zebrał te wszystkie wypowiedzi z muzykami i nie tylko, Renata Bednarz, która jest naszym gościem. Właściwie my już będziemy powolutku kończyć nasz program.
Mamy ilustracje muzyczne do tej rozmowy. Zaczniemy właśnie z zespołem The Good Boys, który dopiero co zagościł na liście.
Tak. Słówko powiem.
Proszę.
Zapraszamy.
Tej książki udzieliło mi wywiadów i to były dziesiątki rozmów, dokładnie wszyscy muzycy, z jakimi Marek grał. Dokładnie wszyscy, z wyjątkiem Johna Portera, ja to rozumiem, przeprosił mnie i powiedział, że to było 30 lat temu, że już niewiele pamięta, ja to rozumiem. No i Cora, i też ją rozumie, ponieważ jest osobą niezwykle zajętą, a o Corze i o tych związkach, ich relacjach bardzo dużo wiemy w internecie. Mnie zależało na tym, żeby przedstawić Marka takiego, jakiego nikt go nie zna.
Renatko, ja ci serdecznie dziękuję osobiście za to, że zostałem zaproszony i dziękujemy ci pięknie, że przyjęłaś zaproszenie do tego naszego suplementu.
Naszym gościem była Renata Bednarz. Dziękujemy. Pozdrawiamy Kraków.
Z muzyką. Do widzenia. Dziękuję.
Do widzenia. Teraz zespół The Good Boys, Marek Jackowski. Druga część wywiadu, będzie jeszcze jedna, trzecia w następnym suplemencie. Ilustracja muzyczna to dwie ostatnie płyty, w których Marek jako autor i wykonawca brał udział.
Dlaczego wciąż myślę o tobie? Dlaczego mogę dzisiaj zasnąć? Czy dlatego, że jestem zakochany. Bez pamięci jestem zakochany w tobie. Chociaż oprócz błękitnego nieba nic mi więcej nie potrzeba. Ale niebo nie jest wcale błękitne, kiedy ciebie przy mnie tutaj nie ma. Miłość jest jak sen, który nie kończy się, gdy mnie budzisz. Nie chcę oglądać się wstecz, w sercu w pamięci zostawiam chwile szczęśliwe. Życie jest jak sen, który nie kończy się, gdy mnie budzisz. Nie chcę oglądać się wstecz, w sercu w pamięci zostawiam chwile szczęśliwe. Mijają miesiące i lata, jesteś kwiatem, wciąż rozkwitasz na nowo. Jesteś szczęściem, które nie przemija. Jesteś wszystkim, co w życiu jest najpiękniejsze. Miłość jest jak sen, który nie kończy się, gdy mnie budzisz. Nie chcę oglądać się wstecz, w sercu w pamięci zostawiam chwile szczęśliwe. Życie jest jak sen, który nie kończy się, gdy mnie budzisz. Nie będę oglądał się wstecz, w sercu w pamięci zostawiam chwile szczęśliwe.
Buddyzm jakoś w pewnym momencie twojego życia jakoś odpłynął na bok, czy później nadal jakoś wracałeś do niego?
Mnie się wydaje, że w tym regionie świata, gdzie był Budda, został przygotowany grunt, wydaje mi się, i duchowy, i jakiś filozoficzny, dialektyczny na przyjęcie Jezusa jednak. Dlatego ja się nie dziwię, że wielu buddystów przyjmuje Jezusa.
Jako jednego z proroków, powiedzmy. Nie. Postać ważną, ale taką.
Ale też wielu buddystów przechodzi na chrystianizm. Czyli jest coś takiego, że ludzie różnych wiar, różnych ras, gdzieś tutaj poprzez działalność czy misyjną, nie wiem jakie są drogi tych ludzi, nie wiem, ale.
Może przez Ducha Świętego.
Święty Paweł mówi, że w gruncie rzeczy Duch Święty jest wszędzie.
Oczywiście.
I często biały człowiek popełnia, no, uważam, ogromny, niewybaczalny błąd, twierdząc, też reagując w sposób taki, jakby chciał zaprzeczyć, że tylko my jesteśmy, zaprzeczyć, że Duch Święty gdziekolwiek indziej jeszcze operuje. Mhm. Przecież tu mamy Indian amerykańskich, tu mamy buddystów. Ja widzę, że może Salinger też się starał pokazać, że gdzieś ta nić wspólna jest. Nie nazwał tego nigdy działaniem Ducha Świętego czy obecnością Ducha Świętego, ale sam szukając tego, jakichś wspólnych mianowników w różnych regionach świata, w różnych wyznaniach, w różnych religiach, szukał, wydaje mi się, kto wie, no, szukał Ducha Świętego w gruncie rzeczy. No,
bardzo możliwe, bo w gruncie rzeczy we wszystkich religiach są pewne ziarna prawdy wspólne, jakby. I jest to szukanie Pana Boga na taki czy inny sposób i różnego nazywanie praktycznie, a najczęściej podkreślam, chodzi o tego samego Boga, tylko chrześcijanie go nazywają Bogiem, a buddyści właściwie, chyba tylko właściwie w hinduizmie tak naprawdę tego Boga osobowego nie ma, prawda? Ale też jest Bogiem, jest wszechświat, jest takie panteistyczne podejście do rzeczywistości. Wszystko jest Bogiem. Każdy przedmiot, każda roślina, każde zwierzę i tak dalej. W Osjanie spotkałeś się z prawdziwymi buddystami chyba, nie?
To znaczy właściwie z prawdziwymi buddystami spotkałem się później. Z takimi ludźmi, którzy przyjeżdżali, które nie wiem, czy to byli mistrzowie, czy nie mistrzowie, i mistrzowie, i asystenci. Ja nie byłem dopuszczany tam tak specjalnie, bo nawet moi przyjaciele, którzy zapraszali tutaj osobistości takie duchowne, wysoko stojące w hierarchii gdzieś tam, to oni, jak oni się pojawiali, to prosili, żebyśmy my gdzieś się usunęli, bo tutaj będzie teraz posiedzenie. Oni uważali, że my nie jesteśmy tutaj mile widziani. To było dla mnie bardzo dziwne i uważałem, dla mnie duch buddyjski, który ja znalazłem w literaturze, którą ja czytałem, był inny. Był inny. To nie był ten duch, który mnie wyprasza, bo tutaj przyjeżdża mistrz.
W Manamie jaka była atmosfera duchowa od początku? Czy w ogóle, jeśli można tak zapytać, nie wiem, może nie chcesz odpowiadać na to pytanie, ale właściwie chyba byliście tylko kolegami, którzy grają fajną muzykę, nie? A takich jakichś przeżyć takich religijnych, duchowych tam nie jakoś nie... Czy te tematy na przykład podejmowaliście kiedyś? Mówiliście kiedyś o Bogu w swoim życiu?
Wydaje mi się, że to nie jest specjalnie jakiś taki atrakcyjny temat w zespole Manam i że bardziej każdy to trzyma dla... Jeżeli coś tam ma swojego, to chyba to bardziej trzyma dla siebie. Być może to wynika z tego, że trochę się tak wstydzą, że może to będzie śmieszny, może Kora wprowadziła taką aurę, że właściwie o Kościele czy o Panu Bogu to może... Znaczy nie było tak, że to był temat naszych rozmów. Czasami to się gdzieś tam przewijało, bo przecież nie wszyscy mają uporządkowane sprawy, jak to się mówi, z Panem Bogiem. Nawet nie chcę mówić, kto ma, czy tam kto nie ma.
Ale przyznasz, że...
Czasami takie rozmowy były. I być może, nie wiem, no być może świadomość tego, że jednak... No te sprawy są ważne. Czasami takie rozmowy były. Nie ze wszystkimi na pewno, ale raz na jakiś czas coś takiego było.
Ale przyznasz się, że muzycy rockowi są w sumie bardzo wrażliwymi duchowo ludźmi, bo przecież muzyka jest tą gałęzią, dziedziną, w której objawia się jakieś życie duchowe. Każdy z was jakieś życie w instrument, w wydobywanie dźwięków, swoje życie duchowe wkłada i nie sposób od tego uciec i w zasadzie każdy musi jakoś na swój sposób poszukiwać chyba tego Boga, prawda?
Ja myślę, że w tym zespole jest jedna rzecz taka dobra, że każdy się stara dać naprawdę, stara się dać, są okresy lepsze lub gorsze. Ale każdy się w każdym okresie, przy każdej płycie stara się dać to, co ma najlepszego. Czyli to nie jest tak, że to się robi na tak zwany odpieprz.
Tak. Jesteście bardzo solidnymi muzykami, to się czuje bardzo.
Jak Rysiu, no ile razy czasami powtarzał solówkę, ile razy czasami nagranie tej solówki, która jest gdzieś tam, no nie wiem, przy Oddechu Szczura czy przy Karuzeli, to przecież to trwało czasami pół godziny, czasami godzinę nawet. Aż zostało złapane to takie prawdziwe, no, stuprocentowe trafienie. Nikt się tego nie wypiera. No, świadczy to o tym, że każdy chciał zagrać jak najlepiej, że takie byle co nie przechodziło. Że tu nagrałem i to już jest okej. Kora w tekstach też starała się nie mieć jakichś, wydaje mi się, ani jednego puszczonego, tak zwanego puszczonego wyrazu. Czasami wyrazy się powtarzały jak gdyby, ale też były moje jakieś takie dopasowywania do muzyki i to jest jak gdyby normalna rzecz taka dopuszczalna, prawda, w muzyce.
Może przejdźmy do tego, co się działo w tych ostatnich latach. Wrócę do tego, że przeczytałem to zdanie, że wróciłeś jakby do Pana Boga. No był ten jakiś moment teraz w Twoim życiu, w czasie grania z Manamym, że jakoś tak bardziej świadomie w Niego uwierzyłeś, prawda? Jak to się dokonało i w jakim kontekście? Dlaczego akurat właśnie wtedy, a nie kiedy indziej?
To nie było tak, że ja w jakimś momencie uwierzyłem i już wszystko było dobrze. Bo to była wiara dość krucha i taka wiara chwiejna. Ile osób, iluż świętych przez całe życie modliło się: przymnóż mi wiary, Panie Boże, przymnóż mi wiary, Jezu Chryste, przymnóż mi wiary. W każdej chwili jesteśmy tutaj przez swoją pychę, przez swoją jakąś taką, przez chcenie pokazania siebie, światu w lepszym świetle. Ciągle jesteśmy narażeni na to odejście, czyli każda taka chęć, że ja, to powoduje to takie ześlizgiwanie się trochę na bok. Więc to nie było wszystko takie proste.
I nie nastąpiło tak w jednym momencie.
I wydaje mi się, że tutaj w tym przypadku sprawdziło się to, że to, co mówił Jezus, że tych, których Pan Bóg kocha, to tak czasami wypróbowuje, jak musi przejść przez ogień. Tych, których kocha, to musi poddawać próbie. I tutaj ta próba w moim przypadku, no, dla mnie szczęśliwie jakoś przebyta, to była próba złamania samego siebie. Czyli próba złamania siebie w mojej, że tak powiem, przygodzie, czy też przejażdżce z alkoholem. Wyrzeczenie się alkoholu w tym momencie, w którym się tego miałem wyrzec, to było wyrzeczenie się jak gdyby samego siebie. Czyli to, co było sensem, napędem naszego życia, gdzieś no, przy tych zmęczeniach różnych olbrzymich, przy koncertach, czy później w wolnych chwilach. To była taka rezygnacja z czegoś, co powoduje, że się dobrze czujemy. Oczywiście czuliśmy się zawsze następnego dnia fatalnie, ale ona się łapała wiatr w plecy. Jak się tego wyrzec, tej takiej przyjemności, która
jest takim zwieńczeniem, ukoronowaniem wspaniałego koncertu.
To było złamanie samego siebie. I to już nie złamanie na tej zasadzie, że się czegoś wyrzekam, tylko musiałem się wyrzec nałogu, bo to był nałóg. Czyli czegoś, czego właściwie się pozbyć nie można. Trzeba samego siebie złamać, żeby od tego odejść. Bardzo trudna rzecz, zwłaszcza z alkoholem, z narkotykami jeszcze gorzej.
Jak długo to trwało, ten nauk, jak możesz powiedzieć, tak, określić?
No to trwało w ładnych parę lat. Właściwie można powiedzieć, że kilkanaście, 10-12 lat. Oczywiście to nie jest tak, że to natychmiast już. Alkohol wciąga szybciej, niektórych czasami, drugi wolniej. My byliśmy dość odporni, bo tolerancja na alkohol naszych organizmów była dość duża, także można było dość dużo wypić, zwłaszcza przy takim trybie życia.
Ciągłe trasy, koncerty, nieraz dzień po dniu, prawda? I nieustanna takie duchowe napięcie, no bo w końcu ludzie czekają, liczą na to, że wy pokażecie, dacie z siebie wszystko. Każdy koncert jest traktowany przez was jako muzyków, znając was też solidnie i dobrze. Co na pewno dużo kosztuje takiej energii, którą człowiek musi z siebie jakoś wykrzesać, znaleźć.
No dobrze by było, gdyby w trakcie koncertu, kiedy braknie trochę sił, bo jest to już drugi koncert w tym dniu, a dziewiąty na przykład w trasie, czy już osiemnasty koncert. Dobrze było, gdyby na przykład jakiś tam kieliszeczek koniaku czy whisky na wzmacniaczu wystarczył, pomógł, jest okej, bo to następne 26 minut jakiś lekki kop i wszystko się toczy dalej w tym zmęczeniu. No na tym się oczywiście nie kończyło. I suma summarum, jeżeli w czymkolwiek dochodzi do nałogu, człowiek staje się uzależniony, staje się w ten czy w inny sposób narkomanem, czy alkoholowym, czy narkotykowym, czy jakimkolwiek innym, to musi złamać samego siebie, żeby być człowiekiem.
Czy sądzisz, że u ciebie się coś takiego dokonało, właśnie takie przełamanie siebie? No, kiedy to nastąpiło właśnie?
To się musiało dokonać, bo Właściwie jest tak, że dochodzisz do pewnej granicy i jest szczęście, że się uda tą granicę przejść żywym. Wielu tego momentu nie przeżyło i wielu tego momentu nie przeżywa codziennie na całym świecie. Dochodzi się do takiego momentu, gdzie jest nikła szansa na przeżycie. Jeżeli człowiek przeżyje jakimś cudem, ja pamiętam i tutaj tego nie ukrywam, w momencie, w którym wiedziałem, że umieram, modliłem się do Boga, czyli wzywałem Jego imienia na pomoc, wzywałem na pomoc i przeżyłem, ale wiedziałem, że jest to koniec. jakimś cudem przeżyłem. Tym cudem właśnie przeżyłem. Tak jak mówię, wielu ludzi nie przeżywa takiego momentu.
Jak to jest z tymi muzykami rockowymi? Czy większość z nich niestety ma taki kontakt, sądzisz, z narkotykami, alkoholem? Czy trzeba tego szukać, czy da się wyżyć, przeżyć bez tego?
Zespół Manam nigdy jakoś narkotyki nie kręciły. Wydaje mi się, że to zmęczenie pozornie oczywiście udawało się lepiej niwelować właśnie alkoholem, piwem, szampanem.
Ale wielu rockowców jednak jakoś to robi, nie? Wchodzi w to.
Natomiast no niewątpliwie wielu to robi i wielu z nich znamy. Ja pamiętam Ryszarda Ridla, Ryśka Ridla, z którym się nigdy specjalnie nie przyjaźniliśmy. Może przez osoby trzecie mieliśmy jakiś taki kontakt z zespołem Jam, bo ludzie fani i ich i przyjeżdżali również do nas. Rozmawialiśmy często o zespole Ryśka Ridla i o samym Ridlu. Wiedziałem, że jest uzależniony i sam właściwie jak już wyszedłem z tego swojego nałogu, poznałem, to znaczy znałem go bardziej pośrednio przez jego muzykę, gdzieś jego twarz miga nam na ekranie telewizora, gdzieś tam się spotykaliśmy, zespoły gdzieś tam się czasami spotykały nagle w jednym miejscu. Natomiast w pewnym momencie poznałem ludzi w Olsztynie, człowieka, który, młodego człowieka, który sam był narkomanem, produkował w ogóle narkotyki, sam był w tragedia zupełna. Wyszedł z tego jakimś cudem i w Olsztynie prowadził jak gdyby terapię, zajęcia. No tacy są najlepsi, bo wiedzą o co chodzi. Prowadził zajęcia no, takie odwykowe. Dla ludzi uzależnionych od narkotyków. Znał Ridla i wiem, że Ridel jechał w pewnym momencie, miał jechać do Olsztyna. Nie wiem, jakoś nagle, jak mnie udało się wyjść z alkoholu, był to tam już powiedzmy drugi, trzeci rok czystości, nagle zaczęło mi jakoś tak zależeć przez to może znajomość olsztyńską, żeby Ryśkowi się udało. I wiedziałem, że ma jechać do Olsztyna. Taka wyjazd ostatniej szansy. I graliśmy koncert w Bielsku razem, w Bielsku Białej i widziałem na próbie Ryszarda elegancko ubrany, bardzo czysty, elegancki kapelusz. Wyglądał z odległości paru metrów dobrze. Mówię, może się udało, może. I tak podchodzę do niego i pytam go, no jak? Patrz, on wiedział o co chodzi, wiedział o co go pytam. I wtedy odpowiedział niedobrze. I wiedziałem, że to będzie chyba niestety koniec. Że nie, jeżeli tym razem nie dał rady, to.
Czyli nie dojechał do tego Olsztyna, do tego miejsca.
Był w Olsztynie, wrócił tam, ale. Wrócił stamtąd, ale niestety ten ostatni raz się też nie powiódł. Nie wyszedł.
Ty byłeś w trudnej sytuacji tej alkoholowej, to trwało kilka lat, mówisz, tak? I też przeżyłeś taki moment jakby, no powiedzmy, stanu jakby śmierci, czy takiego wręcz spotkania się oko w oko z nią. I w jakich to było okolicznościach? To mnie to już mówiłeś, ale teraz...
To była taka... No to była po Sylwestrze... Taka klasyczna 14-dniówka. Wiem, że są, ale taka 14-dniówka klasyczna, bo są ludzie, którzy twierdzą, że to u nich trwa na przykład 5 lat, albo rok, albo pół roku. No to takie picie codzienne to były całe lata. Natomiast taki ciąg klasyczny, czyli sen, picie, sen, picie, sen, picie, to 14 dni. W moim przypadku było to wystarczające do tego, żebym stanął oko w oko. Są ludzie, którzy, u których to może trwać 3 tygodnie, 4 tygodnie, czasami jeszcze dłużej. Jak oni to wytrzymują, nie wiem. Tutaj po którymś już razie, po którymś ciągu te 14 dni doprowadziły mnie już do takiego bardzo bliskiego spotkania, czyli spotkania oko w oko.
Ze śmiercią. I co się wtedy czuje? Czy możesz to jakoś opisać? Czy coś się w ogóle da opisać?
opisać słowami jest bardzo trudno, natomiast z całą pewnością mogę powiedzieć, że alkoholik umiera tyle razy, ile ma kaca. Umiera tysiące razy, setki razy. Natomiast jak przychodzi ten moment, to wie się na pewno, że tym razem umiera się na pewno. I wydaje mi się, że to jest tragiczne, ale dla wielu alkoholików, dla wielu ludzi uzależnionych od alkoholu, ten moment dopiero powoduje opamiętanie i przełamanie, bo wiadomo, że następnego razu się już nie przeżyje na pewno. Albo życie, albo picie.
To było w Warszawie, w Zakopanem? Gdzie to przeżyłeś?
To było w Warszawie, na Saskiej Kępie.
Ktoś cię uratował, tak?
Uratowała mnie Małgosia Gejsmerowa, współzałożycielka Monaru. To znaczy przyjechała po mnie i zawiozła mnie na odtrucie. Na nią zawsze mogłem liczyć. O dziwo, ja żyję, ona nie żyje. Zmarła na serce.
To było kilka lat temu? W którym to było roku?
To znaczy to, kiedy przestałem?
Nie, tak, kiedy cię uratowała.
To był 89 rok.
Czy jakoś teraz z perspektywy tego czasu, który już minął od 89 roku, czujesz, że była w tym jakaś ręka Boża, palec Boży?
No coś jest takiego, że ta próba w ogniu jak gdyby musi się dokonać, żeby człowiek jak gdyby zdał sobie sprawę, żeby stał się człowiekiem, żeby zaczął tak naprawdę żyć. Żeby zaczął żyć, jeżeli już jest na takim etapie. Czy to przełamanie musi być złamanie samego siebie i wtedy człowiek jak gdyby no może powiedzieć, że dotknął tego najczulszego miejsca, tego najbardziej, że dotknął samego siebie i że może troszeczkę się tutaj zagmatwałem, jakoś tak się pogmatwała ta moja mowa. W każdym razie człowiek wydaje mi się, że życie do tego momentu może być miałkie. Zawsze się udaje, to tak wiesz, trochę cię poklepią po plecach, tutaj ci doleją, tutaj ci podsypią, tu ci recenzję dobrą napiszą. I życie jest miałkie. Gdybym nie przeszedł tego strasznego momentu, tego strasznego okresu, nigdy bym nie wiedział, co to znaczy być naprawdę człowiekiem. Jaka jest głębia człowieczeństwa, czy jakie dno człowieczeństwa potrafi być. A wydaje mi się, że w niektórych przypadkach ludzie doświadczają jeszcze większego takiego odczucia tej głębi nędzy ludzkiej.
Później to jakoś wszystko jakoś zaczęło ci się... Mówiąc,
żarty się w tym momencie kończą.
Staram się zrozumieć życia sens, lecz to w co wierzę, to nie we mgle. Już nie rozumiem nic i nie chcę słyszeć nic, wiadomości od rana są złe.
Wypijam kawę jedną za drugą, przyjaciele dzwonią od rana. Każdy chce wiedzieć, co będzie dalej i czy znalazłem proste odpowiedzi na pytania. A życie toczy się dalej i będzie jeszcze wspanialej, nie będzie źle, kiedy ty, kiedy ja odnajdziemy ulicę miłości jeszcze raz.
Są ludzie mądrzy i są ludzie głupi, jeden coś sprzeda, drugi to kupi. Jeden wygra w karty, a ktoś drugi płacze, bo go kobieta porzuciła właśnie.
A ja chciałbym znaleźć jakiś dobry środek złoty na moje troski, na wszystkie kłopoty. I chciałbym pomóc każdemu bliźniemu, ale nie jestem w stanie zbawić.
nie pomaga ani wino, ani kawa. I spacer poranny nie pomaga też. Chłopcy uciekają, dziewczyny nalegają, a na dodatek znowu pada deszcz.
A ja chciałbym znaleźć jakiś dobry środek złoty na moje troski, na wszystkie kłopoty. I chciałbym pomóc każdemu bliźniemu, ale nie jestem w stanie zbawić świata po swojemu. A życie toczy się dalej i będzie jeszcze wspanialej, nie będzie źle. Kiedy ty, kiedy ja odnajdziemy ulicę miłości jeszcze raz. Bo marzenia ciągle te same, demony ciągle te same wokół nas. Gdzie ten świat, który był taki piękny, gdy spotkaliśmy się pierwszy raz.
Lista przebojów.
Muzyczne dary.
Lista dary.
Muzyczne dary.
Lista przebojów. Zapraszamy na
muzyczne dary.
Darek Ciszewski.
Janusz Janina Iwański.